Witajcie wszyscy w 16 odcinku Światowego Podcastu. Ze mną będzie dzisiaj Alicja Matusiak. Cześć, Ala.
Cześć, a podcast poprowadzi Adrian Trun.
Zacznijmy od wspomnienia o tym, co przedwczoraj miało miejsce w Wielkiej Brytanii. Pochowano księcia Filipa Mountbattena, małżonka królowej Elżbiety i to, co możemy tutaj wam powiedzieć, to oczywiście zachęcamy do odsłuchania naszego podcastu sprzed tygodnia, w którym szerzej o tym powiemy. Natomiast chcemy tutaj podkreślić, że to niezwykły czas dla Wielkiej Brytanii. Zadumy, smutku, ale też podziękowania za jego służbę, za to, że tak długo przez 73 lata trwał przy, przepraszam, więcej nawet 74, trwał przy swojej małżonce królowej, wcześniej dziedziczki tronu Zjednoczonego Królestwa. Na pewno warto obserwować, co będzie się działo, jeśli chodzi o samą sytuację rodziny królewskiej, ale też monarchii Wielkiej Brytanii, ponieważ tak jak wspominaliśmy w poprzednim odcinku, być może to jest sygnał, żeby królowa Elżbieta abdykowała na rzecz swojego syna, czy to być może wnuka, o czym też mówiliśmy w odcinku sprzed tygodnia. Jednakże w tym tygodniu wycofujemy się poza stary kontynent, przenosimy się do bardzo bliskiego naszej kulturze, też cywilizacji, kontynentu azjatyckiego, gdzie razem z Alą omówimy sytuację w Afganistanie, znanym dla polskiej opinii publicznej przede wszystkim z racji tego, że polskie wojska tam stacjonują i zaprowadzają porządek. Alu, co powiesz o najnowszych wydarzeniach, które będą miały miejsce w Afganistanie, co warto, żeby nasi słuchacze się dowiedzieli, co jest bardzo istotne, ponieważ to zmieni sytuację polskich żołnierzy, którzy tam są.
Zmieni sytuację polskich żołnierzy, ale wydaje mi się ogólnie dynamikę tak zwanej wojny z terroryzmem i całej sytuacji na Bliskim Wschodzie, bo administracja Bidena ogłosiła, że do 11 listopada wycofa wszystkie swoje wojska z Afganistanu, których w tym momencie jest około 2,5 tysiąca plus kilkaset sił, które służą w misjach specjalnych, na przykład CIA, a poza tym jest jeszcze 7 tysięcy żołnierzy z innych państw, które również mają się wycofać, twierdząc, że bez sił amerykańskich nie dadzą rady stacjonować i walczyć. No więc tak jak powiedziałeś, to jest dosyć duża wiadomość z tego tygodnia. No Stany Zjednoczone stacjonują w Afganistanie od 20 lat i właściwie pomagały przez te 20 lat, czy może raczej brały udział w ustanawianiu polityki i demokracji i wspierały nowy rząd.
Trzeba tutaj podkreślić, skąd się w ogóle wzięły amerykańskie wojska. Tutaj należy przypomnieć, że po zamachach z 11 września 2001 roku po raz pierwszy powołano się na piąty punkt traktatu waszyngtońskiego, gdzie podkreślono, że Stany Zjednoczone zostały zaatakowane przez wroga zewnętrznego, wobec czego Ameryka obligowała wszystkie kraje sygnatariuszy Paktu Północnoatlantyckiego do interwencji. Celem interwencji był Afganistan, gdzie władzę sprawowali talibowie, którzy wówczas bardzo mocno współpracowali z Osamą Bin Ladenem, który jest uznawany za główny mózg ataków terrorystycznych na Stany Zjednoczone. Oczywiście misja zakończyła się sukcesem, można by tak rzec, ponieważ państwo islamskie zostało w Afganistanie zniszczone razem z opozycją, która walczyła przeciwko rządom talibów. I późniejsze lata po obaleniu władzy islamistów polegały na odbudowywaniu struktur władzy w Afganistanie i pewnej stabilizacji. Oczywiście nie należy uznawać, że wojska amerykańskie i sił sprzymierzonych są w Afganistanie mile widziane. Trzeba pamiętać, że mimo wszystko interwenienci są traktowani dość niechętnie, zwłaszcza, że jednak należymy do innego etosu kultury, mamy inne wartości. Też trzeba pamiętać, że w Afganistanie mamy państwo o charakterze muzułmańskim. Nie zaszły żadne reformy na wzór europejski, oprócz tego, że wprowadzono demokrację, gdzie oczywiście prym wiodą partie bardzo mocno konserwatywne i islamistycznie nastawione. Natomiast cel został osiągnięty. Sprawuje tam władzę normalna demokracja i nie ma oczywiście z punktu widzenia władzy, która tam pełni, ryzyka, że może coś się stać państwom sygnatariuszom NATO, czy przede wszystkim Stanom Zjednoczonym, które są główną siłą, które w Afganistanie są. Natomiast trzeba pamiętać, że to, co się teraz ma stać do końca tego roku, do końca listopada, tak jak powiedziała Ala, wycofanie wojsk amerykańskich jest konsekwencją podpisanego traktatu rok temu. Tutaj, Alu, możesz powiedzieć nam więcej, co ten traktat zmienia i czy można liczyć na to, że talibowie, którzy są stroną w tym traktacie, dochowają swoich zobowiązań?
Tak jak powiedziałeś, w Afganistanie funkcjonuje teraz rząd demokratyczny, no ale jego pozycja też jest dosyć krucha. Zostało ustalone, że wojska amerykańskie wycofają się i to jest krok, który podjął właśnie w zeszłym roku też Donald Trump, wcześniej też Obama próbował się wycofać, nigdy ostatecznie jednak do tego nie doszło. No jednak napięcie pomiędzy, po pierwsze, Talibanem a rządem w Afganistanie, ale też pomiędzy Talibanem a mediatorami z USA jest dosyć napięte. Taliban twierdzi, że ogłasza, że jeśli będą miały miejsce jakiekolwiek ataki, to na nie odpowie i że będzie przypuszczał dalsze ataki do momentu, dopóki się nie wycofają Stany Zjednoczone i jeśli przekroczą deadline, który został ustanowiony, to również będą je przypuszczać. Z kolei Stany Zjednoczone odpowiadają, że na każdy taki atak odpowiedzą. No więc sytuacja jest dosyć napięta i nie wiadomo do końca, czego się spodziewać, zwłaszcza, że Taliban jest dosyć negatywnie nastawiony do rozmów i do zawierania pokoju z rządem afgańskim.
Tutaj właśnie, ale tak jak podkreśliłaś, talibowie są niepewnym elementem, jeśli chodzi o stabilizowanie sytuacji, bo trzeba tutaj podkreślić, że talibowie na tyle się zumiarkowali, co można tutaj wskazać, że przede wszystkim na czym polega ta działalność pokojowa po stronie talibów? Przede wszystkim oni odcięli się od Al-Kaidy i obiecali walczyć z Państwem Islamskim. Poniekąd jest to ich konkurent, aczkolwiek trzeba też pamiętać, że mają dużo stycznych. Także talibowie w jakiś sposób chcą też wpływać na sytuację polityczną państwa. Trzeba pamiętać, że jednoznacznie są potępieni na arenie międzynarodowej. Nie mają możliwości otworzenia swojego emiratu, który mieli przed 2001 rokiem. Poza tym Afganistan, począwszy od lat 70., końca lat 70., kiedy ZSRR interweniowało po stronie komunistycznego rządu w Afganistanie, Afganistan jest rozdarty i zrujnowany. Po tylu latach w końcu Afgańczycy chcą odpocząć, bo 40 lat nieustannych walk, zamachów terrorystycznych, niepewności, prześladowań powoduje, że kraj jest tak totalnie wymęczony wojną, że już mają wszyscy dość. I nawet można powiedzieć, że walczący w Afganistanie po stronie sił islamistycznych są werbowani poza Afganistanem. W Afganistanie już jest takie przemęczenie tą wojną, że naprawdę bardzo mocno wszyscy chcą tego wyciszenia. Oczywiście widzi to też amerykańska administracja, bo należy pamiętać, że poparcie dla wojny w Ameryce było bardzo wysokie w momencie interwencji, czyli w 2001 roku, 2002 i w tych najbliższych latach. Potem, widząc, że państwo islamskie w Afganistanie upadło, napięcie opadło i też poparcie dla tej wojny opadło. I tutaj bardzo ważną, istotną kwestią jest to, że i prezydent Obama, i prezydent Trump, i teraz prezydent Biden obiecują wycofywać wojska amerykańskie. No bo nie oszukujmy się, wysłanie wojsk na misję to jest ryzyko, że ci żołnierze zginą. To nigdy nie jest przyjemne opłakiwać śmierć swoich rodaków, zwłaszcza pełniących misję w obcym kraju, niekoniecznie służąc teraz interesom amerykańskim, bo tak jak mówiliśmy, Amerykanie już zabezpieczyli pozycję rządu demokratycznego i amerykańskie wojska raczej tam pełnią służbę nie tyle porządkową, co być może też taką formacyjną dla miejscowych sił. To są szkolenia, to są opracowywanie pewnych doktryn, podejścia do opozycji islamistycznej, która tam jest, więc Amerykanie mogliby już spokojnie zacząć się wycofywać, jednakże muszą zrobić z twarzą. Dlatego, Alu, co sądzisz o tym, co Biden może tutaj zrobić? Czy on ma faktycznie szeroki wachlarz możliwości, czy on musi dochować swojego słowa?
Tak jak wspomniałeś, w Ameryce te opinie i te zdania są, no, zmieniają się. W tym momencie większość Amerykanów rzeczywiście jest za tym, żeby się wycofać. Natomiast jak to się rozkłada politycznie? Większość demokratów też opowiada się za tym, żeby się wycofać. Z kolei republikanie uważają, że jest to nie do końca dobra decyzja, zwłaszcza w takim pośpiechu, jak to ma być wykonane. No natomiast tu też się miesza, to nie jest takie bardzo jednoznaczne, że demokraci popierają sprawę, a republikanie nie. Sam Biden daje do zrozumienia, że właśnie to wycofanie się w tym terminie majowym, który był umówiony przez Donalda Trumpa, nie jest możliwe, że to wymaga miesięcy przygotowań, ale tak jak też wspomniałeś wcześniej, jest ta opinia, że po prostu oni swój cel osiągnęli i że po prostu tutaj padły też takie słowa na konferencji, że po prostu siedzenie dalej w Afganistanie, no już nie odpowiada dynamice wojny z terroryzmem, jaka ma miejsce w roku 2021. To już nie jest 2001 rok i obraz tej wojny z terroryzmem, obraz terroryzmu jest zupełnie inny. Co ciekawe, mimo tego, że i republikanie i za Donalda Trumpa i demokraci za Bidena opowiadali się za wycofaniem wojsk, to polityka wycofania się ze strony Bidena jest nieco inna. Jego administracja ocenia, że polityka stawiania warunków, tak jak tu też wspomniałeś właśnie o tym, że Donald Trump i jego administracja próbowały zawierać jakieś pokoje, że były stawiane warunki talibom, żeby zawarli pokój z Afganistanem, żeby było zawieszenie broni, żeby przez jakiś konkretny czas nie było ataków. Tutaj Biden i jego administracja stwierdzili, że taka polityka stawiania warunków, która była prowadzona przez ostatnie 20 lat, nie jest efektywna i doprowadzi jedynie do tego, że oni w tym Afganistanie pozostaną na wieki, a no od 2009, od roku 2009 mówi się o tym, że jednak czas się wycofać, więc to jest taka ciekawa zmiana, raczej to jest ułożone, czas jest tym warunkiem, a niekoniecznie jakieś konkretne działania. No tak, więc ze strony amerykańskiej to jest, wydaje mi się, że ciężko ocenić, czy to jest dobra czy zła decyzja, bo to jest i w kraju podzielone, i wśród polityków istnieje duży podział, ale jednak widać to, że coraz więcej głosów opowiada się za tym, żeby jednak skończyć tą wojną aż 20-letnią, którą no, już pamięta więcej niż jedno pokolenie Amerykanów i amerykańskich żołnierzy.
Być może właśnie tutaj też panują pewne wspomnienia odnośnie tego, że być może Afganistan nie jest tak krwawy jak Wietnam, jednakże właśnie, tak jak Alu mówiłaś, przyciągająca się ta obecność wojsk amerykańskich nie jest zachęcająca dla amerykańskich wyborców, bo pamiętajmy, tak jak mówiliśmy, przecież tam sytuacja już w Afganistanie jest w miarę wyjaśniona i Amerykanie mogliby się wycofać, zwłaszcza, że tak jak też Alu mówiłaś słusznie, terroryzm zmienia swoje metody, ale nie tylko swoje metody, zmienia też swoją lokalizację. O ile na początku XXI wieku można mówić, że świat arabski był centrum terroryzmu, to dzisiaj terroryzm bardzo często się przenosi na przykład do krajów afrykańskich. I tutaj myślę, że warto przejść do niepozornego być może kraju dla opinii europejskiej, na pewno do byłej portugalskiej kolonii, jaką jest Mozambik. Alu, co się dzieje w Mozambiku?
Tak, podoba mi się to słowo niepozorna, ponieważ rzeczywiście jak kiedyś zapytałam się ostatnio mojego kolegi, czy wie, co się dzieje w Mozambiku, to rzeczywiście reakcja była taka, że no jak to, co się dzieje. A dzieją się rzeczy straszne. W ciągu ostatniego miesiąca miały miejsce ataki, miały miejsce masowe dekapitacje dzieci, tak młodych jak 11-latki. Od 2 tygodni trwają walki w mieście Palma, w prowincji Cabo Delgado, która znajduje się na samej północy kraju. Od 2 tygodni to miasto jest tak naprawdę opustoszałe. W zeszłym tygodniu władzom czy siłom rządzącym udało się odbić to miasto, jednak nadal jest ono bardzo niebezpieczne. I być może nie jest to aż taki znany temat, a jednak już od 2017 roku trwają bardzo zagorzałe walki, które no, według niektórych ekspertów już osiągają miano wojny czy wojny domowej, a na pewno bardzo dużych protestów i zamieszek. Od 2017 roku aż 2,5 tysiąca osób zostało zabitych, 700 tysięcy osób zostało przesiedlonych właśnie w Mozambiku, z czego 500 000 w ciągu ostatniego roku, bo te zamieszki się bardzo mocno intensyfikują. Właśnie między innymi ze względu na to, że w 2019 roku Al-Shabaab czy Ansar al-Sunna, czyli mozambijscy islamiści, którzy właśnie mają swoją bazę wypadową w Cabo Delgado, połączyli się z ISIS i tutaj są opinie różne, mieszane. Eksperci się zastanawiają, jak duże jest połączenie pomiędzy ISIS a między właśnie Al-Shabaab. No i istnieją takie opinie, że Mozambik może stać się tak zwaną drugą Syrią. Ile w tym jest prawdy, ciężko powiedzieć.
Zadziwiające jest to, że ten terroryzm rozlewa się poza tereny, które powiedzmy uznajemy za, jakby to okrutnie brzmiało, terrorystyczno-genne. Powiedzmy, że uznajemy pewne kraje za miejsce, gdzie faktycznie ten islamizm terrorystyczny mógłby się rozwijać. Natomiast dlaczego akurat Mozambik? Mozambik jest bardzo ciekawym krajem. Oczywiście populacja to około 30 milionów, więc tak jak Alu powiedziałaś, te wysokie kwoty pomordowanych i wysiedlonych naprawdę robią wrażenie, zwłaszcza, że dotyczą kilku procent populacji, tak? To jest na tyle straszne, że Mozambik sam nie jest stabilną republiką. Bo czymże jest Mozambik? Mozambik to poprzednia portugalska kolonia, która dość długo czekała na swoją niepodległość. Pamiętajmy, że 1960 rok to jest rok Afryki, gdzie wiele francuskich i brytyjskich kolonii uzyskuje niepodległość. Natomiast Mozambik, tak jak Angola na przykład, inna portugalska kolonia, musi czekać na pewne zmiany, które nastąpiły w Portugalii. Dlaczego? W Portugalii rządził w tym czasie António de Salazar, twórca Estado Novo, czyli nowego państwa. Despotyczny dyktator, rządzący powiedzmy na podłożu konserwatywno-katolickim, jednakże dość mocno opowiadającym się za tym, że Portugalia musi trwać w Afryce. Wobec czego w Afryce portugalskiej zaczęły dochodzić do rozruchów i wojen domowych. Na przykład w Angolii bardzo silną partyzantką kierowali komuniści, zasilani czy to z Chin, czy z ZSRR, czy z Kuby. Natomiast w Mozambiku powstał Front Wyzwolenia Mozambiku, który od 1968 roku walczył o wolność Mozambiku, przy czym trzeba pamiętać, że już inne kraje niepodległe wokół Mozambiku wspierały ten nurt. I to był ten ruch wyzwolenia Mozambiku. Dzisiaj sprawuje władzę niepodzielną, bo ma aż ponad 2/3 w parlamencie mozambickim i stara się twardą ręką rozwiązywać problemy, aczkolwiek nie do końca jest skuteczny. W pewnym sensie ta partia rządząca jest odbierana jako bohaterowie narodowi, mimo że niepodległość została nadana w sposób pokojowy po obaleniu tego reżimu w Portugalii, po rewolucji goździków, która miała miejsce w 1974 roku. I od 1975 roku Mozambik jest samorządną, niezależną republiką. I niestety od przeszło 45 lat nie ustabilizowała się tam sytuacja. Oczywiście ta partia, która była nacechowana marksistowsko, przeszła pewną ewolucję do demokracji. Teraz jest to partia lewicowa, aczkolwiek stosująca demokrację. I w dalszym ciągu nie potrafi zaprowadzić porządku Mozambiku. Bo tak jak Alu mówiłaś, na północy mamy rozruchy i przede wszystkim terroryzm islamski. I dlaczego ta prowincja jest taka ważna? Ponieważ, jak wiemy, ma bardzo duże złoża gazu, a nie oszukujmy się, islamiści będą próbowali osadzić się tam, gdzie przede wszystkim można wydobywać paliwa kopalne, tak jak na przykład ISIS robiło to w Syrii i w Iraku, gdzie kontrolowało ropociągi i handlowało ropą, co też nie było bez powiązań dla światowych cen ropy naftowej. No i tutaj można podsumować to w taki sposób, że islamiści próbują się okopać w prowincji, w której oczywiście jest bardzo duży odsetek populacji islamskiej, bo trzeba pamiętać, że o ile Mozambik generalnie jest państwem chrześcijańskim, co jest zasługą portugalskich misjonarzy, którzy od XVI wieku nawracali tamtejszą ludność na katolicyzm, potem oczywiście też misjonarzy protestancki, którzy przybywali z Europy, to historycznie od IX wieku mamy dość liczną populację muzułmańską, zwłaszcza w tych północnych regionach. I Alu, czy uważasz, że muzułmanie mają jakieś obiekcje wobec rządu w Mozambiku? Czy faktycznie ta muzułmańska populacja chce oderwania się, czy to być może tylko radykałowie muzułmańscy próbują w jakiś sposób ustanowić tam, czy to kalifat, czy być może pewnego rodzaju autonomię, czy może chcą się oderwać?
Tak jak powiedziałeś, muzułmanie nie są większością religijną w całym Mozambiku, ich jest tam zaledwie 18%, ale w tych północnych prowincjach, właśnie w Cabo Delgado między innymi, zdecydowanie dominują. Tak jak powiedziałeś też, i ISIS ma silne powiązania z tymi islamistycznymi grupami, które w tym momencie terroryzują północ kraju. No jednak zdaje się, że główne przyczyny zamieszek no nie pochodzą z samego ISIS, a raczej właśnie są oddolne. Wynikają z tej biedy, która tam jest. Mozambik to jest w ogóle ogromny kraj. I to już nawet abstrahując od tych różnic religijnych, to one, te prowincje, ponieważ stolica kraju, to też warto zaznaczyć, jest na samym południu, gdzie Cabo Delgado jest na dalekiej północy, one są od siebie po prostu geograficznie bardzo oddalone. Tam jest 1600 kilometrów z Palmy do Maputo, które jest stolicą. I wydaje mi się, że kulturowo też jest to w jakiś sposób, istnieje ten podział. Tak jak powiedziałeś, mniej więcej 10 lat temu odkryto bardzo duże złoża gazu ziemnego. Jakby ten projekt wydobywania gazu ziemnego w Cabo Delgado jest w tym momencie, to jest największa inwestycja w całej Afryce. Tam działa głównie francuskie przedsiębiorstwo Total. I potencjalne zyski z tego projektu czy z tej inwestycji ocenia się aż na 200 miliardów dolarów. I przez te ostatnie 10 lat, mimo tego, że są te potencjalne zyski i może ludność powinna się bogacić, to ta najbiedniejsza prowincja stała się jeszcze biedniejsza. I dlatego to było tak naprawdę tą bezpośrednią przyczyną pierwszych zamieszek w 2017 roku. Jeszcze raz przypomnę, że Al-Shabaab, nie mylić z somalijskim Al-Shabaabem, połączył się z ISIS dopiero w 2019 roku, więc to jest zupełnie oddolna inicjatywa. Właśnie pierwsze ataki miały miejsce w 2017 roku i główną przyczyną ich było po prostu chęć zdobycia pieniędzy, chęć pokazania rządowi, że hej, my też się liczymy, tak naprawdę bierzecie nasze złoża, przewozicie je na drugi koniec kraju i my nic z tego nie mamy. Al-Shabaab i lokalni przywódcy religijni rekrutują młode osoby, właśnie promując takie hasło równości, mówiąc, że prawo szariatu przyniesie im tę wolność, że będzie podział zysków, buduje takie poczucie społeczności w tym społeczeństwie, które przeżywa ogromną biedę i ogromne niezadowolenie z władz. Wydaje mi się, że ono też jest większe na północy kraju niż w innych regionach. I Al-Shabaab zdecydowanie zdaje się celować w przejęcie prowincji, być może też przejęcie złóż, no co byłoby ogromną stratą dla Mozambiku całego. Jak powiedziałam, to są ogromne liczby, to są ogromne pieniądze. No i nawet jeśli mieliby problem jakoś z eksportowaniem tego, czy z zawiązaniem współpracy z innymi państwami, no to takie złoża największe w Afryce zdecydowanie mają potencjał do przynoszenia zysków. To przejęcie prowincji to jedno. No, istnieją głosy, że jeśli rzeczywiście ten ISIS jest tak silne powiązane z tymi atakami, no to być może ono się będzie rozszerzało też na południe kraju. No to jednak zdaje się być nieprawdą. Tutaj też zaznaczę, że wszystkie te rzeczy to są tak naprawdę domysły ekspertów i budowanie jakichś analogii na tym, co do tej pory się zdarzyło, ponieważ Al-Shabaab właśnie to wydaje mi się może nawet podkreśla trochę taką dezorganizację tego ruchu i taką jego oddolność i po prostu chęć naprawienia w jakiś sposób swojej społeczności. Oni nie wydali żadnych postulatów. Tak naprawdę nie wiadomo do końca, nie wiadomo oficjalnie, o co się rozchodzi i wszystko pochodzi z jakichś nieoficjalnych doniesień. Oni zdają się nie chcieć przenosić dalej na południe kraju, oni naprawdę zdają się chcieć po prostu przejąć w jakiś sposób inicjatywę w tym swoim regionie, odciąć się od tych represyjnych według nich władz Mozambiku. I wydaje się, że to ISIS jest wielkim wsparciem ideologicznym, ale to są właśnie głównie relacje ideologiczne, a niekoniecznie opierające się na jakiejś strategicznej kontroli. W ciągu ostatnich kilku dni też wyszła taka informacja, ponieważ ISIS na swoim Twitchu napisało, że ono podnosi odpowiedzialność za wszystkie ataki w Palmie. I załączyło też dowody w postaci filmów i zdjęć. Natomiast okazało się, że te zdjęcia i te filmy wcale z Palmy nie pochodzą. Na żadnych zdjęciach z samej Palmy, które jakoś się wydostały, ponieważ media też są odcięte tam, gdzie Al-Shabaab przejmuje kontrolę. Na tych zdjęciach, które wyciekły, nie widać w ogóle flag państwa islamskiego. Nie widać, żeby tam byli jakikolwiek z ich przywódców przemawiający. I te takie opinie zdają się też potwierdzać osoby, którym udało się uciec. I tutaj są świadectwa osób, które po prostu uciekły z Palmy, ale też kobiet, które były powiązane z mężczyznami, którzy później stali się bojownikami Al-Shabaab lub też były w to zaangażowane. I coraz więcej osób mówi, że hej, to by się naprawdę nie działo, gdyby oni mieli pieniądze, gdyby oni mieli inną możliwość. Jakby jest tak wiele bojowników, mówi się, że większość z tych osób, no, które też nie można się od tego odcinać, naprawdę robią straszne rzeczy, ale większość z nich wolałaby tego nie robić, gdyby tylko miała jakąś alternatywę pokazania władzy, że jest w potrzebie, gdyby miała jakąś inną możliwość. Więc to jest, wydaje mi się, dosyć ciekawe, bo rząd Mozambiku ma takie poczucie, też pojawiały się takie głosy, że to jest właśnie walka z terroryzmem. Filipe Nyusi powiedział, że na ataki w Palmie odpowiedział, że większe się zdarzały. Powiedział, że są gotowi walczyć z terroryzmem i że przyjmą też wsparcie z zagranicy. USA, o którym też wcześniej wspominaliśmy w kontekście Afganistanu, mówi, że tak jak to USA, aż jakby nie można tego nie skomentować w taki sposób, ale jak to USA jest gotowe zwalczać terroryzm i gotowe zwalczać ISIS, więc no i Portugalia też właśnie razem ze Stanami Zjednoczonymi wysłały drobne wsparcie do walki, no ale tutaj dużo ekspertów się wypowiada, mówiąc, że to może być tak naprawdę cios we własne kolano, dlatego że wydaje się, że rzeczywiście większość z tych problemów to są problemy o naturze społecznej, ekonomicznej, ignorowanie potrzeb społeczeństw w całym kraju. No i tak naprawdę taka walka z terroryzmem może doprowadzić do zupełnie odwrotnej sytuacji niż polepszenie jej.
Więc Alu, wychodzi na to, że gdyby rząd mozambicki mógłby zreformować się i zmienić podejście do tych biedniejszych prowincji, to być może mogłoby to ustabilizować sytuację. Natomiast patrząc na inne kraje afrykańskie, nie dziwi fakt inwestowania w to centrum władzy, tak, które mamy przecież na samym południu, tak jak powiedziałaś. Należy liczyć na to, że z pomocą zagraniczną, albo i też bez, być może Mozambik sam sobie poradzi z tym problemem, uda się ustabilizować tą sytuację, zwłaszcza, że wychodzi na to, że rozruchy, które mają miejsce na północy, mimo że bardzo chętnie by się podpięły wszelkie ruchy islamistyczne do tej sytuacji, jeszcze nie mają miejsca, jeszcze nie mają charakteru zinstytucjonalizowanego i być może jest jeszcze czas na rozwiązanie pokojowe, o ile oczywiście Mozambik będzie chciał reagować w miarę szybko. Dobrze, w takim razie zostawiamy już Afrykę, zostawiamy portugalskie byłe posiedłości. Przenosimy się na nowy świat, do nowego świata, do jednej z najpiękniejszych wysp w tamtym rejonie. Nieprzypadkowo miejsca, gdzie spoczął sam Krzysztof Kolumb, mianowicie na Kubę. I co się dzieje teraz na Kubie? Dlaczego poruszamy ten temat? Nastąpiła swoistego rodzaju pożegnanie. Mianowicie Raul Castro, niezastąpiony brat Fidela Castro, tego słynnego bojownika o wolność Kuby, no i w pewnym sensie też antyimperialisty, jak to bardzo lubił się określać i jak to bardzo kubańska propaganda lubi określać. Mianowicie Raul Castro pożegnał się ze stanowiskiem przewodniczącego Partii Komunistycznej Kuby. Co to oznacza? To oznacza mniej lub więcej, że kończy się epoka braci Castro i być może Kuba będzie mogła powędrować zupełnie innymi drogami. A być może Kuba zabetonuje się. To w tej naszej rozmowie oczywiście wyniknie. Alu, co wiesz o Kubie, co wiesz o tamtejszym systemie, poniekąd władzy komunistycznej, która w dalszym ciągu dzierży tam władzę? Czy Kuba faktycznie zastała w tych latach 50., kiedy to Fidel Castro przejął władzę, czy być może Kuba w jakiś sposób się modernizowała?
W tym momencie właśnie, jak powiedziałeś, kończy się epoka Castro, którzy no, pełnili władzę od 59 roku. I rzeczywiście w ciągu tych dekad no niewiele się zmieniło. Też przed samym podcastem mieliśmy przecież taką dyskusję, że no właściwie zdaje się, że przechodziła ta władza najpierw z brata do brata, później do kolejnego prezydenta, jednak ta polityka pozostaje taka sama. Mówi się o jakichś powiewach nowej władzy, no jednak wydaje się, że duże zmiany to nie będą. Też Raul powiedział, że oddaje władzę nowemu pokoleniu, jednak zaznaczył, że jest to pokolenie pełne pasji i antyimperialistycznego ducha, więc na duże zmiany się nie zapowiada. Jak myślisz, jaką zmianę przyniesie no to zakończenie epoki Castro?
Przede wszystkim myślę tutaj o samej osobie Raula Castro, bo w tym duecie z Fidelem to on był uważany za takiego marksistę, on był uważany za ideologa myśli kubańskiej. Oczywiście to Fidel jest tym bohaterem, a Raul jest takim powiedzmy szarą eminencją, oczywiście bardzo mocno wspierającą brata, to nigdy nie była rywalizacja. Raul niekąd no, wielbił swojego brata, tak, Fidela, bo Fidel, to trzeba przyznać, dość mocno wykreował swój kult jednostki, nie chcąc tego, bo na Kubie oficjalnie nie było aż tak mocnej propagandy jak w innych krajach totalitarnych. Natomiast Raul po przejęciu władzy od Fidela, kiedy on zrezygnował z tego w 2008 roku, rozpoczął pewne reformy wolnorynkowe i to jest o tyle zaskakujące, że to Fidel powinien być bardziej skłonny do tego, bo to Fidel był pragmatystą, a Raul był dogmatystą, jeśli o to chodzi. Natomiast pewne zmiany, które zaszły za rządów Raula Castro, spowodowały pewne rozluźnienie, jeśli chodzi o gospodarowanie centralne. I doprowadziło do tego, że część przedsiębiorstw, nawet jest specjalna lista, którą władze kubańskie aktualizują, część przedsiębiorstw może być prowadzona indywidualnie i teraz w ostatnim roku nastąpiło jeszcze poluzowanie tego, rozszerzenie tej listy zawodów, które można indywidualnie robić bez nadzoru spółdzielni czy państwowych firm. I jeśli chodzi o pewne przemiany, no to... to nie ma tak, że z woli demokratycznego mandatu te przemiany nastąpią. Nie, nie, nie. Partia komunistyczna Kuby sprawuje absolutną władzę, dominat nad życiem politycznym Kuby. W parlamencie ich próżno szukać jakiegokolwiek opozycjonisty. Cały parlament jest zdominowany przez jedną partię. Zaś kolejne stanowiska, takie jak nowo powołany prezydent Kuby w 2019 roku, czy rok wcześniej premierem Kuby, tylko na jeden rok, bo oczywiście nie łączy się tam władzy prezydenta i premiera, objął protegowany Raula Castro Miguel Díaz-Canel. I o ile on jest ciekawą osobą, to można powiedzieć, że on jest, no on należy do pokolenia, które rewolucji nie pamięta. 1959 to jest właśnie rok urodzenia tego Díaz-Canela oraz oczywiście przejęcia władzy przez braci Castro. Tak więc już mamy tutaj uwadze pokolenie, które nie pamięta już władzy dyktatury Batisty i wpływów amerykańskich w rejonie. Natomiast, tak jak Alu powiedziałaś, Raul Castro wyraźnie powiedział, że wierzy, że pokolenie, które przejmuje władzę po nim, jest antyimperialistycznie nastawione. Co to oznacza dla myślenia politycznego dygnitarzy kubańskich? Antyimperializm objawia się u nich to, że nie dogadują się ze Stanami Zjednoczonymi, którzy są uważanymi za największego imperialistę w rejonie. I polega to też na tym, żeby wspierać lewicowe ruchy i reżimy w całej Ameryce Łacińskiej. Należy tutaj podkreślić, że Kuba bardzo mocne relacje ma z Wenezuelą, rządzoną przez Nicolasa Maduro, a wcześniej Hugo Chavez miał bardzo dobre relacje z Fidelem Castro. Rząd w Boliwii, jeszcze do niedawna socjalistyczny, dość mocno, przywódcą Moralesem bodajże, zdaje mi się, też bardzo mocno trzymał właśnie z rządem kubańskim. Kuba też bardzo mocno finansowała wszelką partyzantkę komunistyczną, czy to w Ameryce Łacińskiej, czy w Afryce. Tutaj, tak jak odnosząc się wcześniej do Mozambiku i Angolii, o której wspomniałem, to właśnie niepozorna Kuba kierowała partyzantką komunistyczną przeciwko władzy Portugalczyków, więc to o tyle jest ciekawe, że Kuba jak na niewielki kraj jest dość bardzo mocno zaangażowana w politykę światową. Przy czym, mimo że sama Kuba stara się podchodzić bardzo aktywnie do sytuacji międzynarodowej, to wcale nie oznacza, że dość mocno się modernizuje. Stosuje pewne metody trącące poprzednią epoką, aczkolwiek trzeba przyznać, że pragmatyzm na Kubie pewnego rodzaju jest właśnie to odchodzenie od absolutnie centralnego modelu sterowania gospodarką na rzecz umiarkowanych reform wolnorynkowych, czy na przykład ostatnio niedawne wprowadzenie internetu mobilnego. No, dla nas to coś niebywałego, ale dopiero teraz na Kubie pojawił się internet. Warto też wspomnieć, że Kuba od poprzedniego roku eksperymentuje z jednoczeniem dwóch walut, peso wymienialnego i peso używanego dla mieszkańców Kuby w jedną walutę, ponieważ tak jak być może Alu wiesz, być może masz kogoś ze znajomych, żeby przylecieć na Kubę, to trzeba najpierw kupić ich peso, takie powiedzmy do obrotu zagranicznego. Trochę to przypomina sytuację w Polsce, kiedy mieliśmy bony towarowe i złotówkę niewymienialną za granicą.
Właśnie, mówiłeś tutaj o tym internecie i o tych social mediach i to jest właśnie też, wydaje mi się, ciekawa kwestia. No i być może też taki właśnie ten powiew świeżego socjalizmu, świeżej odsłony socjalizmu, ale Díaz-Canel ma Twittera, w odróżnieniu oczywiście od braci Castro, i to jest taka rzecz, którego zesłanie odróżnia jako to nowe pokolenie. Ale social media też w ciągu ostatnich lat grały rolę w pokazywaniu opozycji, co było nie do pomyślenia jeszcze kilka lat temu. Tutaj szczególnie środowiska artystyczne się wypowiadały przeciwko cenzurze i za wolnością słowa, a nawet miał miejsce protest w listopadzie zeszłego roku. Więc tutaj wydaje mi się, że może jakaś zmiana nadejdzie. Natomiast jeśli chodzi o takie bardziej gospodarcze kwestie i właśnie te zmiany wewnętrznej gospodarki też, o której mówiłeś, to wydaje mi się, że warto wspomnieć o relacjach z USA, właśnie też a propos tego słownego, pojawiającego się wielokrotnie w naszej rozmowie antyimperializmu, jeśli nasi słuchacze wiedzą, to polityka Donalda Trumpa wobec Kuby była najostrzejsza w ciągu ostatnich lat, jeśli nie dekad. I wprowadzone sankcje dosyć mocno się też na Kubie odbiły. I Biden w swojej kampanii zapowiadał, że on tę politykę trochę złagodzi, że będzie trochę jak Obama prowadził więcej rozmów, że zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i też Kuba, jak wspomniałeś, nie zdawała się być bardzo przeciwna temu. Natomiast jak na ten moment żadne zmiany nie przyszły, żadne plany też nie są rysowane, a nawet administracja Bidena zapowiedziała, że na razie takich zmian w planach nie ma, skupia się na innych rzeczach. Natomiast są głosy ekspertów, że być może jest czas na jakieś większe zmiany zewnętrzne i być może ten powiew świeżości coś będzie dobrą okazją do tego, żeby jakieś zmiany wprowadzić i trochę tę politykę gospodarczą zliberalizować, ponieważ jak wszędzie na świecie, na Kubie też jest w tym momencie średnia sytuacja ekonomiczna. Jest też bardzo źle, jeśli chodzi o pandemię na Kubie. W tym momencie, jak rozmawiamy, to jest najgorsza sytuacja do tej pory. Najwięcej zachorowań. A w ciągu ostatniego roku przy pandemii COVID-19 PKB spadło o co najmniej 11%. To są naprawdę duży wskaźnik.
Zdziwiające jest właśnie to, że Kuba, tutaj warto słuchaczom podkreślić, stosująca pewnego rodzaju dyplomację medyczną, bo Kuba oczywiście oprócz tego, że wspiera lewicowe ruchy i reżimy, to bardzo często do miejsc katastrof, jak na przykład na Haiti, co miało miejsce w poprzednim dziesięcioleciu, te wielkie trzęsienie ziemi, gdzie było tyle ofiar śmiertelnych, na przykład, Właśnie Kuba wysyłała wielkie zastępy medyków, lekarzy, dużo medykamentów. Trzeba pamiętać, że Kuba dość mocno handluje artykułami właśnie kosmetycznymi, medycznymi i tak dalej. Zdziwiające jest to, że Kuba nie potrafi poradzić sobie sama właśnie z pandemią koronawirusa, aczkolwiek tutaj Kubę trzeba usprawiedliwić, że obumarcie ruchu turystycznego na całym świecie bardzo mocno odbiło się też na samej Kubie. Przecież Kuba poniekąd to raj dla turystów, dla opalania się, dla zwiedzania postkolonialnych budynków zostawionych przez Hiszpanów, czy to w Hawanie, czy w Santiago de Cuba. Mianowicie tutaj Kuba ma pewne problemy gospodarcze i tak jak Alu mówiłaś, być może to jest szansa dla Kuby, żeby w jakiś sposób poluzować swoją politykę, no przynajmniej ekonomiczną, bo jeśli chodzi o politykę zagraniczną, nie spodziewałbym się zbyt szybkich ruchów, ponieważ wprawdzie Miguel Díaz-Canel, będąc prezydentem Kuby, jest poniekąd typowany na takiego następcę w tym ruchu komunistycznym, to nie należy zapominać, że Raúl Castro jeszcze formalnie go nie wyznaczył. Nie wiadomo, kto będzie tym pierwszym sekretarzem Komunistycznej Partii Kuby i ta sytuacja będzie się dopiero rozwijać. A trzeba pamiętać, że w momencie walki o władzę najpierw trzeba skonsolidować sytuację wewnętrzną. Nie do końca zdajemy sobie sprawę z relacji w partii komunistycznej, natomiast na pewno po tak długim czasie, gdzie przecież przez 60 lat rządziła powiedzmy familia, tak, mamy tutaj możliwość przejęcia władzy przez bardziej ambitnych ludzi, więc tu na pewno trzeba będzie, oni na pewno będą musieli bardziej spokojniej stąpać po tym lodzie. Trzeba jednak pamiętać, że faktycznie Kuba podejmowała pewne starania w luzowaniu napięć ze Stanami Zjednoczonymi, tak jak tutaj Alu mówiłaś, Biden pamięta, co Obama próbował, tak? Trzeba pamiętać, że Kuba nie mogła formalnie negocjować ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ jest wiele drażliwych punktów, no na przykład pamięć o nieudanym desancie w Zatoce Świń, czy chociażby baza Guantanamo, którą Ameryka cały czas trzyma na terenie Kuby poniekąd. Tylko Kuba musiała się zwrócić do Kanady i Watykanu, żeby negocjować ze Stanami Zjednoczonymi. Tutaj akurat rola papieży była dość mocna i podkreśliła prestiż Stolicy Apostolskiej. Natomiast Justin Trudeau też miał interes w tym, żeby luzować pewne sankcje, ponieważ musimy pamiętać, że Kuba jest poniekąd zamkniętą wyspą, nękaną przez amerykańskie sankcje. Amerykanie bardzo lubią stosować ten nacisk siłowy, jednocześnie nie luzując tego napięcia. Ale zobaczymy, co będzie. Nowa administracja to nowe nadzieje i być może Kuba faktycznie będzie mogła trochę odetchnąć i zmodernizować sytuację. Na pewno nie będą zagrzewać Kubańczycy mieszkający w Stanach Zjednoczonych Bidena do tego, bo trzeba pamiętać, że są oni bardzo antykomunistycznie nastawieni i pamiętają dobrze, że musieli emigrować z konkretnego powodu, aczkolwiek polityka, niestety przykro mówiąc, ale często stoi nad życiem pojedynczych jednostek. I być może z tego dopiero będą profity. Zobaczymy. Jeśli chodzi o tą nową generację, która ma przyjąć władzę na Kubie, na pewno będzie nie antyimperialistycznie, mimo tej całej propagandy, podchodzić do tego. Sądzę, że to są na pewno o wiele lepsi pragmatycy niż dogmatycy właśnie, tacy jak Raúl Castro, więc być może Kuba ustabilizuje się i być może w następnych latach, nie trzeba tutaj mówić, że nie oczekujemy od tego, że z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc tam władza upadnie, nie. Jest dosyć stabilna i ma poparcie społeczne, mimo tych właśnie turbulencji, takich jak na przykład ten protest artystów, więc trzeba oczekiwać i obserwować, co będzie. Tak więc to wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek Światowego Podcastu. Było bardzo międzynarodowo. Jak słuchacze sami zresztą słyszeliście, podróżowaliśmy i po Azji, i po Afryce, i po Ameryce. Nie zapomnieliśmy też oczywiście po Europie. Mamy nadzieję, że w następnym tygodniu nie zabraknie tematów do poruszania w naszym Światowym Podcaście. Dziękuję bardzo Ci, Alu, za to, że towarzyszyłaś mi w rozmowie. Świetnie się z Tobą rozmawiało i bardzo podziwiam Twoje podejście do tematu.
Ja dziękuję bardzo za rozmowę z Tobą, była naprawdę i ciekawa, i bardzo edukacyjna, i wydaje mi się, że, przynajmniej mam nadzieję, że spodoba się także naszym słuchaczom.
Cześć, na to liczę, kłaniamy Wam się w pas i życzymy wszystkiego najlepszego w następnym tygodniu. Żegnajcie, cześć!
I miłej kawusi!